W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Dziękujemy Ci, Boże, za obietnicę, że jesteś z nami. Ilekroć gromadzimy się w Twoje imię ze względu na Ciebie, prosimy Cię o Twoje światło, Twoje działanie w naszych wnętrzach. Ostatni temat z Ewangelii Marka, z Ewangelii, która ma herbie lwa. Lew z Judy przyszedł obnażyć lwa, działanie szatana w życiu rodziny ludzkiej. Jezus przede wszystkim chciałby oczyścić swoich wyznawców z niepotrzebnego cierpienia. W imię źle pojętej miłości ojczyzny jest ogromnie dużo cierpienia. Za chwilę przeczytamy dwa fragmenty. Pierwszy fragment z ksiąg historycznych Starego Testamentu, że niewola babilońska była cierpieniem, upokorzeniem zupełnie niepotrzebnym. Ale Izraelici zamknęli swoje uszy nie tylko na to, co otrzymali na Synaju, z czym przyszli do ziemi obietnicy, ale przede wszystkim zamknęli swoje uszy na proroków. Potraktowali ich jak swoich nieprzyjaciół, wrogów. I historia o Kainie i Ablu mówi, że byli Kainem w stosunku do tych, którzy byli Ablem. I likwidowali ich. Tajemnica Baranka Bożego już się realizowała w prorokach. Poczytajmy tych opisów, ile cierpień było w tym narodzie, cierpień, której Bóg nie chciał. I dzisiaj jest też ocean cierpień w życiu chrześcijan, której Bóg nie chce. One są. Tylko dlatego, że my w swej pysze nie chcemy przyjąć katechezy Bożej.
Król asyryjski najechał cały kraj, przyszedł pod Samarię i oblegał ją przez 3 lata. W 9 roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i zabrał Izraelitów w niewolę do Asyrii i przesiedlił ich do Halach nad Chabor, rzekę Gozanu i do miast Medów. Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z Egiptu, spod ręki Faraona, króla egipskiego. Czcili oni bogów obcych i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami oraz królów izraelskich, których wybrali. I wymyślili sobie Izraelici rzeczy przewrotne na przekór Panu, Bogu swemu. Zbudowali sobie wyżyny we wszystkich swoich miejscowościach, od wieży straszniczej aż do miasta warownego. Ustawili sobie stele i aszery na każdym wyniosłym pagórku, pod każdym drzewem zielonym. I składali ofiary kadzielne także na wszystkich wyżynach, podobnie jak ludy, które Pan usunął przed nimi, spełniali czyny grzeszne, drażniąc Pana, i służyli bożkom, o których Pan powiedział im: nie czyńcie tego. Pan jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, i wszystkich widzących, mówiąc: zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie poleceń moich i postanowień moich według całego prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam przez sługi moje proroków. Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak kark ich przodków, którzy nie zawierzyli Panu, Bogu swojemu. Odrzucili przykazania Jego i przymierze, które zawarł z przodkami, oraz rozkazy, które im wydał. Szli za nicością i stali się niczym, naśladując ludy wokół siebie, co do których przykazał im Pan, aby nie postępowali tak jak one.
I jeszcze z Ewangelii.
Ewangelia według świętego Marka. Gdy wychodził ze świątyni, rzekł jeden z uczniów: Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle. Jezus mu odpowiedział: Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej naprzeciw świątyni, pytali go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej: Powiedz nam, kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać? A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia zalegającą tam, gdzie być nie powinna, kto czyta niech rozumie, wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. A módlcie się, żeby to nie przypadło w zimie. Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego, aż dotąd i nigdy nie będzie. I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał, ale skrócił te dni z powodu wybranych, których sobie obrał.
Tak, podaj, tak, adres.
Pierwszy tekst był
do mikrofonu.
Druga Księga Królewska, rozdział 17, wiersze od 5 do 15. Drugi, Ewangelia Marka.
Jeszcze raz powtórz. Jeszcze
Druga Księga Królewska, 17, od 5 do 15. Ewangelia Marka, 13 od 1 do 4 i od 14 do 20.
I w czasach Starego Testamentu i w czasach pełni łaski spełniania największych obietnic Bożych w Jezusie Chrystusie, szatan miał więcej do powiedzenia, gdy chodzi o miłość ojczyzny, aniżeli Bóg. I myślę, że dzisiaj jest tak samo. Szatan ma więcej do powiedzenia i bardziej steruje tymi, którzy są demiurgami budowniczymi. Szatan w nich ma więcej do powiedzenia niż ta miłość z krzyża, z którą utożsamia się Ojczyzna Wieczna, która jest drogą do Ojczyzny Wiecznej. Zła miłość do Ojczyzny w Izraelu sprawiła, że Jezus jako Mesjasz nie miał im nic do zaofiarowania. Był bezradny, był bezsilny. Czekali, że dzięki Mesjaszowi będzie koniec pogaństwa, koniec pogan, a tymczasem przyszedł tylko koniec Izraela. Sprawa jest arcypoważna. Za dużo w nas jest miłości ojczyzny, a za mało tej miłości, która mówi nam o ojczyźnie wiecznej. Co więcej, wielu występuje dzisiaj w imię Chrystusa i z tego tworzy szyld polityczny, szyld opowiedzcie się za mnie, za mną, za nami. I tej sprawy dotyczy drugie przykazanie w dekalogu. Nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremną. Imię Boże to jest ta miłość z krzyża. Tylko z tą miłością tożsamił się Ojciec i przeniknął zmartwychwstaniem człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Nie bierz imienia mego, z czym ja się nie utożsamiam. Straszny grzech. I będzie odpowiedzialność za to. Jeżeli nie w tym wymiarze, to w tamtym. Lepiej by było, gdyby występowali we własne imię, a nie posługiwali się szyldem Jezusa Chrystusa. Nie mając sobie ducha Jezusa Chrystusa, i nie chodzi w drugim przykazaniu Jezus Maria. O, używałem Jezus Maria, Jezus Maria. Studiujcie tę książeczkę srebrną. Co miesiąc przeczytać ją sobie, żeby to wam zapadło. Naprawdę zdrada Jezusa Chrystusa, zdrada Boga, Słowa Bożego jest potworna. I Bóg nie będzie dalej tego tolerował. Dla naszego dobra. Maria Dąbrowska w swoich pamiętnikach użyła takiego zdania. Pisarka Maria Dąbrowska. Kościół w Polsce umiera za ojczyznę. Izrael umarł jako naród wybrany za ojczyznę. Wolał mieć tę ojczyznę po myśli ludzkiej. W imię miłości ojczyzny cały program, który Bóg związał z Abrahamem i z wybraniem, jeżeli naród został wybrany, to nie ze względu na siebie, tylko ze względu na narody świata. Ja w was pójdę z moim imieniem, z moją miłością. Ja w was, jeżeli my jesteśmy wybrani, a jesteśmy wybrani od momentu sztu, to moje imię, moja miłość, którą ja się utożsamiam, ma w was iść do innych. Inaczej we mnie, w tobie umiera imię Boga i wybranie się nie realizuje. Mówiłem już o tym, że Jezus w momencie Chrztu Świętego jako człowiek przyjął od Ducha Świętego gołębicę i już w tym geście przyjęcia na siebie zła świata, żeby światu dać imię Ojca, miłość Ojca, wszedł w tę katechezę, która jest w tej książeczce, maleńkiej nowelce biblijnej proroka Jonasza. I cały czas musi uciekać od marzeń i pragnień narodu wybranego, który pozornie jest Bogiem wybranym, a w gruncie rzeczy jest w mocy złego ducha, w mocy szatana. Bibliści w Ewangeliach wszystkich szczególnie synoptycznych, mówią, że takie fazy da się dostrzec w Ewangeliach. Najpierw, po pierwsze, w znakach mesjańskich, entuzjazm. Jezus ucieka przed tym entuzjazmem, wygasza. Z czasem pojawia się obojętność. Nie bardzo zabiera się za Rzymian, za naszych wrogów. Zabiera się za jakieś nasze pogaństwo rzekomo. A przecież my jesteśmy naród obrzezany. Wybrany. Jakiegoś właśnie w nas dopatrzył. O! Macie go. Obojętność, z czasem wrogość, poczynając od szczytów. No i wreszcie powiedzieli, no, dłużej to już my nie będziemy go tolerować. A dzisiaj my, tam gdzie on daje nam zwycięstwo, to bierzemy go na dystans. No, Wielki Piątek mogę przyjść i cię obłudnie pocałować w twoje ramię. Cóż to mi szkodzi? Panie, tak cię kocham, ale życia ci nie dam, nie bój się. Życia ci swego nie dam. Nie zacznę tak myśleć, jak ty chcesz, pragnąć tak, jak ty chcesz. Wyrażenie sekret mesjański, który przenika całą Ewangelię Marka, należy ochrzcić sekret Jonasza. Dramat chorej miłości ojczyzny. Że w imię tej chorej miłości ojczyzny również dzisiaj, dzisiaj, 2000 lat, ci, którzy byli na bardzo odpowiedzialnych stanowiskach, nie posługiwali się miłością z krzyża, bo ona, uważali ją za nieżyciową. To jest nieżyciowe. To trzeba sprawiedliwość, lustrację zrobić. Komisje różne ustanowić, bo się niesprawiedliwość działa. Ślepi prowadzą ślepych. Trędowaty leczy z trądu trędowatego. W imię sprawiedliwości. A przecież każda z Ewangelii, Ewangelia Marka, wszystko w Ewangelii Marka jest tylko wstępem do opisu męki, śmierci Jezusa, czyli do opisu szalonej niesprawiedliwości, która mu się dzieje. I chrześcijaninowi, który od momentu chrztu świętego ma znamie krzyża, nie wolno dochodzić do sprawiedliwości, bo to jest poprawianie Jezusa Chrystusa. A jeżeli ignoruje ten fakt, to znaczy praktycznie swoim życiem uważa, że krzyż jest nieużyteczny. Najważniejsza sprawa. Wiemy, jak święty Paweł na ogół kończy wszystkie swoje listy pasterskie, ponieważ bardzo dużo niewolników było w minach chrześcijańskich. Bracie, nawet gdyby twój Pan chciał się uwolnić, bo już został chrześcijaninem, zostań w niewoli. Proszę cię, zostań w niewoli. o święty Paweł w Duchu Świętym wiedział, że jeżeli przyjdą prześladowania chrześcijan, to między innymi dlatego, że tam, gdzie się pojawiało chrześcijaństwo, zanikało niewolnictwo. A niewolnictwo było siłą napędową Imperium Rzymskiego. Został. Dlatego, że mając Chrystusa w swoim wnętrzu, który wnosi cię już dziedzictwo wieczne, miłość Ojca, ty już nie jesteś tak naprawdę niewolnikiem. Niewolnikami ci są, którzy żyją w egoizmie i w pysze, w mocy demona. To są niewolnicy. Ty jesteś wolny. Ale zostań w tym położeniu jako znak i dla swego pana Patrycjusza, który jeszcze jest poganinem, że zaczynasz mu służyć z miłością, a dotąd zgrzytałeś zębami i w pewnym momencie on to zauważy i cię zapyta: słuchaj, czy ty jesteś normalny? Co się z tobą stało, bracie? Ja widzę, że ty naprawdę dbasz o moje sprawy, troszczysz się, że ty jesteś mi życzliwy, z ciebie teraz promieniuje życzliwość dla mnie. I wtedy dasz mu świadectwo, kto to sprawił. Miłość z krzyża to sprawiła. I powiesz mu: ja się nie czuję u ciebie w niewoli niewolnikiem. Ja nie zależy mi na tym, żebym ja wrócił do swojej ojczyzny jako człowiek wolny. Specjalnie mi nie zależy. To w końcu od ciebie jakoś tam zależy. Ale ja mam już ojczyznę wieczną w swoim wnętrzu. I pamiętam w Gdańsku, w Rzeszczu, w czasach Solidarności, wtedy rodziła się Solidarność, kiedy tam pracowałem, kiedyś katechezę na ten temat poczyniłem i mówili: twarda jest ta mowa, o, my już tu więcej nie przyjdziemy. Sprawiedliwość się liczy. Miłość z krzyża jest nieużyteczna. Tak, no ja mogę, chętnie wejdę przez bramę miłosierdzia do życia wiecznego, ale przed innymi to zatrzasnę. Nie chcę być znakiem. Jezus na przykładzie Izraela w Piśmie Świętym pokazuje: Izrael się nie dał oczyścić Bogu Chrystusowi. Nie dał się nawrócić. No i Jezus mówi: każdego, kto się nie da nawrócić mnie, miłości Bożej, to będzie go nawracał demon w oceanie cierpienia i w niewoli babilońskiej. Kraina Samaria nawracała się w niewoli asyryjskiej, a i tam właściwie oni się byli wchłonięci przez świat pogański. Jedynie tak zwana święta reszta z Judy była wyprowadzona z niewoli babilońskiej. No i jesteśmy świadkami, no. Zawsze otwieram telewizor na wiadomości, jak tam politycy się bawią w piaskownicy słów. Dzieci, dzieciaki. A demon każdemu z nich podpowiada: a uri takiego sformułowania, a żeby tamten. Tamten z kolei wychodzi i tak ta chrześcijańska szarańcza zjada wszystko to, co dobre. Wulkany pychy, które zioną lawą, która niesie śmierć. Cała Ewangelia Marka mówi, pokazuje nam opętania ostre, jawne, groźne. I tych opętań ludzie się boją. Nie chcieliby, żeby ich to spotkało. A tymczasem te opętania ostre, które i dzisiaj są, są po to, by powiedzieć, że Satan znowu nie jest taki sympatyczny, żeby zgodzić się na tak zwane opętanie życzliwe, szlachetne, wzniosłe w tych czterech sferach, o których mówię. Jonasz wędruje po morzu. Tam po tych pięciu przypowieściach, pamiętacie, jest, Jezus wsiadł do łodzi i odpłynął z uczniami, usnął zmęczony i była burza. Była burza. To jest też katecheza, czyn proroczy, że ja te przypowieści, przez te przypowieści powiedziałem wam, że wejdę w morze demona, tam gdzie z rodziny ludzkiej, z Izraela, szatan uczynił morze chaosu. Wejdę w sen Wielki Piątek. To nie jest śmierć. To jest sen, bo prawdziwa śmierć to jest w głębinach ducha, to jest demon. Demon to jest trup chodzący. To jest śmierć. To jest tak zwana śmierć druga według języka Apokalipsy. Ta, ja będę spał, wy będziecie tonąć, będziecie mistrzu, giniemy. Stań, stanie i uciszy. Znowu katecheza, czyn proroczy. Ale dalej w rozdziale piątym jest taka dziwna scena, że w krainie Dekapolu spotyka opętanego, którego nie mogli związać łańcuchami, który był groźny. Rwał łańcuchy, latał nago. Chłopisko siał postrach. Chłopy robili, co mogli. W dyby zakowali. Jezus go uwalnia z tego legionu. No i rozegrała się swoista partia szachów. Pytają, czy możemy wejść w te stado świń. No a na 2000 to majątek, ludzie kochani. Biznesmeni mieli tam swój majątek. Możecie wejść. I po zboczu potonęły w jeziorze. Pasterze uciekli do swoich chlebodawców, powiedzieli, słuchajcie, straszna rzecz. Katastrofa, bankructwo. Przyszli z nim i zobaczyli tego człowieka, który był postrachem okolicy, jak już ubrany w szaty. Apostołowie zawsze mieli zapasowe ubrania, więc tam któryś z nich się podzielił, łagodny jak baranek, ubrany, uśmiechnięty, szczęśliwy. Znak, znak. Znak, że przyszedł ktoś mocniejszy od świata demonów, panuje nad nimi. Nie powiedzieli, o, my cię wytoczymy sprawę sądową, bracie kochany. Tego nie powiedzieli, ale prosili go, błagamy cię, ty odejdź z naszych stron. Odejdź. Jezus na tym przykładzie ukazał tak zwane opętanie szlachetne, opętanie łagodne, prawdziwie niebezpieczne. My dzisiaj nie mówimy do Jezusa odejdź, bo myśmy odeszli. Świat odszedł. Jezus ucieka od pewnej formy miłości ojczyzny, tak zwanej miłości kainowej. Będziemy wrogów zabijać, mordować. A przecież wybranie było, jak już wspomniałem, po to, żeby w tym narodzie podbitym, Bóg tego chciał, żeby byli w niewoli rzymskiej, ale żeby przyjęli inne życie i Rzymianie, żeby się zapytali, co się z wami stało? Dotądście nas nienawidzili, spluwaliście nam pod nogi. No, robili to w pewnej odległości, bo jakby tak tam legioniście pod nogi bezpośrednio ktoś splunął, no to by ty użył tam tego miecza. Miało być tak, że w pewnym momencie, gdyby poszli za dziełem Jezusa Chrystusa, Rzymianie zauważyliby wewnętrzną przemianę i zainteresowaliby się, co się z wami stało. No i wtedy daliby świadectwo. To wy jesteście niewolnikami, jako panowie świata, jesteście w niewoli demona, a my jesteśmy wolni, wolnymi, bo mamy w sobie już ojczyznę wieczną. Miłość ojczyzny wszystko ci wypaczy. Nie wybaczy, tylko wypaczy. Jezus przegra. Nie pójdzie w nas z imieniem Ojca. Ja już tutaj wspominałem o tym i będąc w Gdańsku, w Rzeszczu z katechizami wspominałem o tym, że jako kleryk filozofii przeżyłem szok. Bo oglądaliśmy dokument o obozach koncentracyjnych. Jeden z moich kolegów, który wprawdzie nosił nazwisko polskie po ojcu, ale matkę miał Niemkę i rodzeństwo się podzieliło. Jedni się uważali za Polaków, inni, on właśnie uważał się za Niemca i nie przyjmował do wiadomości, że Niemcy popełnili jakąkolwiek zbrodnię wobec innych narodów. Ależ to jest jeden z najszlachetniejszych narodów. Hitler, mam nadzieję, że będzie na ołtarzach z czasem. Tyle dobra nosił. Miłość ojczyzny wszystko ci wypaczy. Takie straszliwe zaślepienie. No, nas, no najpierw w ogóle straciliśmy oddech, tak jak po ostrym nokaucie. Nie powiem tego, co ja chciałem zrobić. Miałem przed sobą gorący kapuśniak w torebce. Ale o tym zapomnijcie. Ja już się z tego spowiadałem. Zawrzało. przy tym stole, gdzie on siedział i inni koledzy, aż to tam rektor daleko, daleko siedzący zauważył, co tam tak się wszystko pieni. Oczywiście z czasem ojciec prowincja pozwolił mu wyjechać do Niemiec. On myślał, że będzie ze swoją miłością tam przyjęty, a dali go na kwarantannę jako podejrzanego faceta. Pan Jezus chyba tego chciał. I tak się tą miłością rozczarował, że poprosił o powrót. Tak, no. W imię miłości ojczyzny narody zamieniają się w upiory, państwa zamieniają się w upiory. I nasz kochany sąsiad wschodni, i nasz kochany sąsiad zachodni. Ale w nas niestety Chrystus też my przegrywamy swoje wybranie. Chrystus jest smutny, że nie ma nic do zrobienia, do powiedzenia. Istnieje pozorna miłość ojczyzny, pozorne służenie ojczyźnie. Wczoraj mówiłem wam o tym, że jeżeli nie zrozumiemy katechezy Starego Testamentu z Księgi Licz, z ksiąg Samuela, że tylko ten kocha ojczyznę, kto poprzez swe czyny uobecnia błogosławieństwo Boga. A jeżeli ktoś grzeszy i to mu się nie kojarzy z miłością ojczyzny, trwa w grzechu śmiertelnym, jest osobą obecnia demona, że tym samym Bóg odchodzi, jeżeli ogół narodu będzie żyła w grzechu. Wręcz dzisiaj ogrom ludzi żyje w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, bo odrzuca pewne przykazania z dekalogu, czyli już mówi, ja mam rację, nie Bóg. To ludzie, kochani, no nawet gdybyśmy nie wiem jakiego geniusza wybrali na prezydenta, na premiera, no nie wiem jak genialna partia przechwyciła sprawowanie rządu, to naprawdę nie będzie błogosławieństwa. Tylko oni znowu zaczną rozliczać tych, których pokonali. Opętanie. Jedno wielkie opętanie. Poszli za nicością i stali się nicością. Idziemy za nicością naszych myśli, planów, złudzeń. Więcej szatan ma dziś do powiedzenia, gdy chodzi o miłość ojczyzny, aniżeli ten, który przychodzi najpierw uleczyć przyczyny, oddalić demona, wnieść pokorę, miłość, żeby ludzie się mogli zjednoczyć, dogadać i naprawdę pomyśleć o innych. No i w związku z tą Ewangelią wcale się tej prawdy nie krzyczy. O tej prawdzie nie krzyczy. To jest objaw mąki, w której nie ma życia. Czy krzyż jest użyteczny? Z Księgi Liczb znacie rozdział 13 i 14. Znacie ten moment, kiedy Bóg przymierza, Bóg Jahwe zamienił Izraelowi 40 dni pobytu na pustyni na 40 lat. Tylko dlatego, że mieli podbić ziemię Kanaan, a oni popatrzyli na siebie, na swoje gołe ręce. A tutaj w fortece, tak jak Jerycho, potężne narody, uzbrojone, mieli już rydwany metalowe, takie kosy były przy kołach utwierdzone i jak jechali tymi rydwanami, to obcinali nogi tym, których atakowali. Rydwany budziły grozę. I my mamy pokonać. Idźcie. Zabrakło wiary w Pana przymierza. Że tak jak Gedeon zwyciężył, ale zwyciężył podstępem, bo Bóg wzbudził lęk. Ponieważ ta fama, że z tym narodem, maleńkim narodem, byłych niewolników, związało się bóstwo, które pokonało jedno z wielkich imperiów, Egipt. I jednym człowiekiem się posługiwał Bóg, się dwoma. I tutaj też, jak wiemy z Księgi Jozuego, lęk pokonał. Zabrakło wiary w Pana przymierza. Oby nam nie zabrakło wiary, że ta miłość z krzyża jest użyteczna w tej sferze, w tej dziedzinie. Stanie się to na pewno wtedy, kiedy więcej przecierpimy. To na razie zaśpiewamy i jeszcze coś dopowiem. Może dokrzyczę. Jako kropkę nad i, zanim rozstaniemy się z Ewangelią Marka, z tekstem Ewangelii, bo druga część Apokalipsy powie, oceni 2000 lat i obecny Kościół w jakim stopniu przyjął, zrozumiał i żyje Ewangelią Marka. Przyjdzie recenzja Jezusa Chrystusa, ale recenzja, ponieważ jako zmartwychwstały już wszystko wiedział, mógł napisać recenzję. Ale ta recenzja była uprzedzeniem. Nie wchodźcie w takie błędy. I o nich już dziś w czasie Eucharystii będziemy mówić. Szatan wykorzystuje fakt, że chrześcijanie, świat zagubił klucz do tajemnicy zła. Zagubił. I ludzie uważają, że już bez Pisma Świętego ja wiem, co jest złem. No i postaram się wyeliminować to zło. Zło jest poza mną. No w związku z tym tylko trzeba zakasać rękawy i trochę poćwiczyć, żeby mieć siłę, żeby zrobić porządek. Pismo Święte mówi, że człowiek zagubił klucz, narody zagubiły klucz do tajemnicy zła. Że człowiek odszedłszy w głębinach swego wnętrza od dobra absolutnego, od Boga, stał się bezwiednie bałwochwalcą, posiada tylko małe, chwilowe dobra. I tych małych, chwilowych dóbr broni bardzo. Stał się ich niewolnikiem. Czy z tego sobie zdaje sprawę, czy nie, czy się przyznaje, czy się nie przyznaje, tam nie system, ale jest egoistą. Dopiero pełnia dobra we wnętrzu człowieka sprawia, że jest uwolniony od tego, przestaje być niewolnikiem. Jeżeli płyniemy statkiem, statek zderzył się ze skałą. Tak się złożyło, że obok zobaczyliśmy deskę płynącą. Ale nie tylko my, wielu innych zauważyło tę deskę i płynie do tej deski. Deska ratunku. To ta deska jest na miarę złota. I wszyscy zaczynają walczyć o tę deskę. Tak jest w rodzinie ludzkiej. Człowiek, który odszedł w głębinach swego wnętrza doświadczenia dobra nieskończonego, posiadania prawdziwego życia, stał się ubogi. Jeżeli świeci słońce i ktoś przyjdzie, nam świeczkę zgasi, to specjalnie się nie gniewamy na niego, chyba że nam był potrzebny ogień. Ale światło było niepotrzebne. Ale świeczka gdzieś tam w labiryncie, gdzie światło jest znowu na wagę złota, jeżeli ktoś mówi, ja cię zgaszę tę świeczkę, no to na pewno damy mu tam po pewnej części ciała, tak, żeby nie dmuchnął. My mu dmuchniemy. I szatan doskonale o tym wie i wie, że człowiek jest w lęku o te maleńkie wartości, o swoje dobre imię, o posiadanie. Biblia powie o bożki. No i zacznie źródło swego szczęścia upatrywać w różnych wartościach. Jeden w małżeństwie udanym, drugi w pracy zawodowej. Jakieś tam sobie kreujemy bożki. I człowiek cierpi. Dlatego ten, który Nie ma złudzeń, dlaczego człowiek cierpi, żyje w lękach. Przychodzi i przez krzyż i zmartwychwstanie chce w naszym wnętrzu, z naszego wnętrza, z naszego człowieczeństwa uczynić źródło dobra. Człowiek bez Boga w swoim wnętrzu jest radykalnie ubogi, żeby był dzięki Jezusowi Chrystusowi radykalnie bogaty. Tak bogaty, że już nie boi się, że ktoś go tam zaciuka, że ktoś go skrzywdzi. Razem z Jezusem Chrystusem będzie go zbawiał. W obozach koncentracyjnych byli ludzie, którzy czuli się w piekle, przeklinali, bluźnili, stracili wiarę w Boga. No oczywiście ta przypowieść o mierze, jeżeli ktoś nie ma, to życie zabierze to, co ma. Wyjaśnia, że właściwie to oni byli niewierzącymi zawsze. Nie przyjęli Boga naprawdę. A byli ludzie, którzy w tym koszmarze ludzkim płonęli miłością Boga, promieniowali. Więc problem nie jest. Życie nas testuje i Jezus nas testuje raz po raz i pyta, czy to jest problem zła z zewnątrz, czy to jest stan grzechu w tobie. Stan grzechu, czyli brak Boga. I na koniec podsumowanie. W świecie żyją dwa mity. Pierwszy mit, że wróg jest na zewnątrz. Że wróg jest na zewnątrz. Tym mitem żyli Izraelici. O tym micie czytaliśmy, o tym micie już mówiłem. Wróg jest na zewnątrz. A Księgi Święte Starego Testamentu powiedziały nam, jest jeden wróg. On jest w tobie. Brak Pana Przymierza, który sprzymierzył się z tobą. Jeżeli nie żyjesz Bogiem, nie niesiesz Boga, nie obecniasz błogosławieństwa, to ty jesteś wrogiem ojczyzny. Każdy z Polaków, który żyje w grzechu ciężkim, jest wrogiem ojczyzny. I drugi mit, to już mówiłem, dlaczego cierpię, no i ja też całe lata uważałem, cierpię, bo taki przełożony, bo tak mnie potraktowali na studiach, cierpiałem. I wiele lat upłynęło, zanim z Pisma Świętego do mnie dotarło, że cierpiałem, wyjątkowo cierpiałem, bo nie było mądrości i mocy krzyża we mnie. W jakim sensie byłem martwy? No to żyjmy, bracia. Ale zanim skończymy to spotkanie, chcę powiedzieć, że odkryłem na swoich półkach takie teksty, które napisałem, jadąc na środę popielcową do Gdańska Wrzeszcza z katechizmami o Ewangelii Marka. I są one w dwóch wersjach. Taka wersja dla ludzi dobrze widzących. To jest drobny druczek. Jest strona A. Pod tytułem Na początku był dekalog. I to jest w jakimś sensie streszczenie tej książeczki ostatniej, srebrnej. A na odwrocie, strona B, to jest streszczenie tych katechezy o Ewangelii Marka, tych czterech parawanów, za którymi ukrywa się demon i sobie rozrabia wygodnie. Dzisiaj może bym tu i ówdzie użył bardziej właściwego wyrażenia, ale to jest nieistotne. W każdym razie misja się postarała to skserować i będzie można tam wychodząc zaopatrzyć się w to. Misia w tej chwili mi paluszkiem pokazała, że pisze tak: żyje w rodzinie ludzkiej pokusa użyć życia, zwłaszcza w sferze seksualnej. Nazywa się to miłością i tak ludzie unicestwiają plany ojca dotyczące płodności, dotyczące spełnienia się pary ludzkiej w miłości oblubieńczej. Jest to temat Ewangelii Świętej i nie jest dodane Mateusza. A to nie z mojej winy, tylko przepisywacz. Mateusza, żeby sobie dopisać. Ale ja uważam, że wy jesteście tak inteligentni, tak wyższy, że jeżeli tu jest Łukasz, tu jest Marek, no to wiadomo, że to jest tak korekta trochę niepotrzebna. Misia stawia znak zapytania nad waszą inteligencją. Tak, zupełnie niepotrzebne. Ja mam zadanie. Natomiast jest druga wersja w dwóch planszach takich dużych dla tych, którzy mają tak mniej więcej mój wiek. Nie dowidzą, nie dosłyszą, a się czepiają. To jest ta plansza duża.
Te duże są na dwóch planszach, a te małe
na jednej.
Mają na jednej, bo mają na dwóch stronach.
Oczywiście lud Boży z Gdańska już się zaopatrzył w Gdańsku, więc proszę łaskawie, pazernie nie łapać. Tak. Boście, jak byłem w Gdańsku, to złapali i położyli na szafie. Tak. Położyli na szafie i nie zajrzeliście później dzień do tego. Co do tego jestem pewien. Tak. Przeczytaliście? Tak. O. Więc proszę zostawić tym, którzy nie mają. Chwała Ojcu i Synowi.
Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.